Pracodawcy opowiadają się tak en masse za zamrożeniem wysokości wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku. Oznacza to, że pensja miałaby wynosić 4300 zł brutto. Taka płaca minimalna będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, a więc już wkrótce. Związki zawodowe biorące udział w negocjacjach chcą podniesienia minimalnego wynagrodzenia o ponad 8%, czyli o 350 zł. W praktyce oznaczałoby to wzrost do 4650 zł brutto, czyli to daje 3500 zł na rękę. Według organizacji pracowniczych podwyżka wynagrodzeń w budżetówce powinna ich zdaniem wynosić nie mniej niż 15% w przyszłym roku. Ile wyniesie nowa, najniższa krajowa w przyszłym roku? Ile pożytku i szkód przyniesie? W studiu goście profesor Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Maria Skowrońska, menadżer operacyjny LSJHR Group w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Małgorzata Beczkowska, kierownik projektów strategicznych Silikaty Trąbki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Łukasz Zemski, przedsiębiorca, właściciel czy współwłaściciel spółki Recycling Group, członek Rady Północnej Izby Gospodarczej, przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór państwu.
A na łączach profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mieliśmy mieć już te informacje dziś, tak przynajmniej było zapowiadane, tak zapowiadał premier Tusk, że dzisiaj będą już podane propozycje czy propozycja rządu na tę płacę minimalną. Czy rząd się czegoś boi?
Żeby nam ogłosić i opublikować?
Mm-hmm, tak.
Zdaje się, że obawia się, jak zostaną przyjęte te decyzje, dlatego że na stole czy w mediach pojawiły się już bardzo różne kwoty i koncepcje. Od tak ekstremalnych, zapowiadanych przez panią ministrę Dziemianowicz-Bąk, że to będzie 5150 zł, co by oznaczało, że to by był blisko 20-procentowy wzrost.
Co zostało dość szybko zdementowane.
To prawda, ale wygląda na to, że na stole jest kilka koncepcji. Oczywiście trzeba będzie pogodzić tutaj, znaleźć jakiś konsensus między postulatami strony związków zawodowych, z postulatami w ogóle strony społecznej. No i z ewentualną troską rządu o los przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, a ja pójdę dalej i powiem w skali makroekonomicznej o los koniunktury gospodarczej, to jeszcze w tej części wypowiedzi pozwólcie mi państwo powiedzieć, jeśli ktoś jest hura optymistą i twierdzi, ale wyszliśmy z zakrętu i jesteśmy w fazie ożywienia gospodarczego, to chcę powiedzieć rozczarowująco, nie tak szybko, stanowczo za wolno, a wszelkie sygnały, tak zwane wskaźniki zwiastujące, pokazują, że my tak naprawdę jeszcze nie wyszliśmy z fazy recesyjnej, która dokucza w polskim przemyśle przynajmniej od 2 lat. Mam na myśli tutaj bardzo ważny wskaźnik, dokuczę państwu trochę makroekonomią, wskaźnik PMI, który pomiaruje to, co się będzie działo w kolejnych kwartałach. Jeżeli on jest wyższy od 50 punktów, zwiastuje ożywienie. Jeżeli spada poniżej 50 punktów, oznacza recesję. No i co ostatni odczyt wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu? To jest ledwo 45 punktów. Wielkie rozczarowanie. To jest poniżej konsensusu rynkowego. Oczekiwaliśmy 47 punktów. Nie wyszliśmy z tej recesji, choć bardzo tego chcemy. A wiadomo, co oznacza recesja. Oznacza zagrożenie wzrostu bezrobocia. I w takim klimacie rozmowy o tym, jak bardzo chcemy być piękni, młodzi, zdrowi i bogaci, no po prostu to się nie uda, nie powiedzie.
Czyli pozostajemy przepiękni.
Pięknie. Może jeszcze trochę młodzi, ale ten ostatni przymiotnik bogaci, wybaczcie państwo, no w takich warunkach gospodarczych nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby płaca minimalna nadal rosła w takim tempie, jak rosła w ostatnich latach. I tutaj tylko przytomnie zauważę, bo my o tym szybko zapominamy. Proszę państwa, w ciągu ostatnich 8 lat, och, jak nie lubię tego określenia, w ostatnich 8 latach, ale muszę to powiedzieć, płaca minimalna wzrosła ponad 2,5-krotnie, co to znaczy ponad 250%. W 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł. Dzisiaj, za chwilę, 1 lipca, będzie wynosiła 4300. To jest 2,5-krotny wzrost płacy minimalnej. Czy chcecie państwo powiedzieć, że my Polacy tak bardzo podnieśliśmy swoją wydajność, naszą produktywność, bo to jest jedyne uzasadnienie dla wzrostu płac w ekonomii. Ja innego nie znam.
A inflacja?
Oczywiście inflacja może uzasadniać, tak, utrata siły nabywczej. Nawet jeśli uwzględnimy inflację, skumulowaną w ostatnich latach, która nam bardzo dokuczyła, no to dojdziemy do może 50-60% o ile mogłaby wzrosnąć płaca minimalna, czy płace w ogóle. To by było uzasadnienie. A ja chcę państwu uświadomić, ona wzrosła 2,5-krotnie. A jak chcecie jeszcze więcej, to powiem, a w roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to płaca minimalna wynosiła ledwo 820 zł. No to oznacza, że już 5-krotnie bogatsi jesteśmy dzisiaj. Hurra!
Dlaczego ja tego nie czuję?
Efektywność nie jest tak dynamiczna, pani profesor, prawda?
No właśnie.
Jeżeli chodzi o efektywność,
mówię.
To z danych OECD, dane OECD wskazują, że jesteśmy na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o to, jak efektywnie
pracujemy?
Wykorzystujemy swój czas pracy w pracy.
Ponieważ wydaje mi się, że w tym roku, czy właściwie nawet, no tak, w tym roku, ale tym razem, o może, przy tym terminie, kiedy czekamy na informacje o tym, jaka może być, czy jaka będzie ta płaca minimalna, jest wyjątkowo dużo doniesień z różnych stron i w ogóle nawet zastanawiam się, skąd to zamieszanie tym razem, dlaczego jest tak głośno wokół płacy minimalnej, to chciałabym właściwie też zapytać o taką kwestię tutaj podstawową, czyli jak ustala się wysokość płacy minimalnej i dlaczego to jest tak ważne, panie profesorze?
No więc tak, płaca minimalna jest ważnym parametrem w gospodarce, gdyż jest punktem wyjścia do obliczania wielu innych wskaźników od naliczania składki gdzieś tam przypisanej przy emeryturach przyszłych emerytów po jako krotność różnych wynagrodzeń różnych miejscach administracji publicznej chociażby. Więc jest to ważny element. Natomiast ja nie byłbym aż tak krytycznie nastawiony do tego, że płaca minimalna u nas wzrosła, bo myślę, że jest to też element postępu cywilizacyjnego i udziału pracy, zasobów pracy w postępie, który się dokonuje w kraju. Warto przypomnieć, że w 2014 roku najniższe wynagrodzenie, czyli płaca minimalna w Polsce, to było mniej niż 1/3 tego, co było w krajach najbardziej rozwiniętych w Europie. Tam się przywołuje Holandię, Belgię, Francję i to było mniej niż 30%, 27 bodajże czy 8. Obecnie jest to prawie 50, więc jakby jest wzrost, ale to jest ciągle połowa tego, co w tych krajach najwyżej rozwiniętych. I dobrze, że tak wzrosło. Natomiast zgoda, to tempo nie powinno być już tak wysokie jak do tej pory, ponieważ może to przeszkodzić mocno w dalszym rozwoju gospodarczym Polski. Gdyż koszty pracy zbyt duże, one mogą spowodować barierę wzrostu. Natomiast naprawdę nie martwmy się tak bardzo tym, że płaca minimalna nam wzrosła. Bo jest to w sumie korzyść dla gospodarki też taka, że generuje to popyt na dobra konsumpcyjne. Powody, że u nas mamy recesyjne sprawy, o których mówiła pani profesor Zelek, one są takie zewnętrzne w dużej mierze. Spowolnienie w Niemczech, nasz główny partner i w ogóle w Europie Zachodniej, wojna za granicą wschodnią. No, polski rynek sam w sobie jest duży, więc to jest dobre, że dajemy sobie radę. I ten wzrost płacy minimalnej, który miał miejsce w ostatnich latach, paradoksalnie przyczynił się do lepszej sytuacji gospodarczej w Polsce niż byłaby w innej sytuacji. No i jeszcze jedna uwaga. Co to jest wartość dodana w ogóle w gospodarce? To jest suma wyniku finansowego, zysków i płac. I każda zmiana, zwiększenie płacy minimalnej i plus, co za tym idzie, innych wynagrodzeń, powoduje, że przy niezmienionych warunkach zmniejszają się nieco zyski. Jakby jest ten tort, jest zielony trochę inaczej. No i na rzecz pracy, a nie kapitału. Ja myślę, że to jest dobrze, bo generalnie cechą krajów słabiej rozwiniętych jest właśnie bardzo niski poziom płac i wysoki poziom zysków, szczególnie korporacji międzynarodowych, które takie kraje eksploatują. Więc ja nie byłem aż tak krytycznie nastawiony do tego, że płaca minimalna w Polsce wzrosła.
To ja szybko z komentarzem. Panie profesorze, z całą moją wielką sympatią dla pana, Darku, zapachniało teraz keynesizmem po twojej wypowiedzi, żeby nie powiedzieć, że marksizmem, ale całe szczęście są z nami w studio przedsiębiorcy i liczę na was.
To może ja. Panie profesorze, bardzo dzień dobry. Proszę. Wielokrotnie się zgadzamy w wielu przypadkach i tutaj będzie tak na pół, o ile zgodzę się z pierwszą częścią pana wypowiedzi, że ogólnie dobrze, że płaca minimalna rośnie, o tyle jako przedsiębiorca jestem przerażony tempem tego wzrostu, tym całym chaosem, który mamy teraz w gospodarce. Ja przypominam, że przedsiębiorcy, małe i średnie firmy generują ponad 70% PKB w Polsce. Przypomnę definicję. Może w jakim celu płaca minimalna w ogóle funkcjonuje, bo definicja już została przytoczona. Mianowicie zwiększamy siłę nabywczą dzięki temu. Poprawiamy warunki pracy, redukujemy ubóstwo, poprawiamy poziom życia, redukujemy nierówności dochodowe i zwiększamy motywację do pracy. Z tym ostatnim to można by polemizować. Natomiast...
Trzeba polemizować z tym ostatnim.
Tak, natomiast możemy do tego tematu podchodzić wskaźnikowo w skali makro i mikro, ale często przedsiębiorcy mówią, ale mnie to nie obchodzi, ja jestem tu i teraz. Pracodawcy zatrudniający pracowników mają kolejny problem, bo po pierwsze, mało kto pracuje na płacy minimalnej. Tutaj pani profesor przytoczyła, jest to 3 miliony 600 osób, tak?
Ale to co musimy, piąty pracownik
musimy, tak,
w Polsce.
Ale musimy jeszcze odnieść się do dwóch kwestii. Wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost wynagrodzeń na innych stanowiskach. Mianowicie zatracamy tą różnicę od tych najniższych stanowisk. Podam przykład kierownik, starszy kierownik, czy tam jakiś młodszy specjalista, starszy specjalista, bo na dzień dobry pracodawca słyszy coś takiego. Słuchaj, ja u ciebie pracuję 10 albo 15 lat, mam płacę nie minimalną, nigdy jej nie miałem minimalnej, to odnieśmy się do administracji państwowej czy też samorządowej. Są płace wyrażane są w brutto, będzie łatwiej operować tym. Ktoś, kto zarabia 6 tysięcy, 7 tysięcy, ja przypominam, nas to kosztuje. Oprócz tego, co pracownik dostaje na rękę, my do tego cały nasz koszt to jest plus około tam 33% plus koszty pracodawcy. My musimy na to wszystko zarobić, a teraz ten taki, no teraz już właściwie wyborczy ruch poprzedniego rządu, teraz powyborczy ruch naszej ministry powoduje takie w nas przerażenie, że nie wiadomo, co będzie za chwilę, ile ta płaca będzie wynosić i automatycznie pracownicy przychodzą po podwyżkę. I słuchaj, minimalna wzrosła, podnoś mi. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No to ja odpowiadam. Ja zatrudniam 40 osób. Są firmy, które zatrudniają dużo więcej i ja mówię, ale my się nie umawialiśmy na minimalną. Ale to co? To jest podwyżka. I ja teraz w krótkim czasie jestem postawiony pod ścianą, chcę utrzymać miejsca pracy, muszę to podnosić, mam trwające kontrakty, ale ja z czegoś to muszę wziąć. I teraz mieliśmy, przed chwilą wspominaliśmy 8 poprzednich lat, w niektórych momentach to odnosiłem wrażenie, że my dążymy do jakiegoś socjalizmu. Wszyscy żywiliśmy nadzieję, że nadejdzie dobra zmiana i co dostają przedsiębiorcy? Już nie będę wchodził głębiej w politykę, w składkę zdrowotną, natomiast idziemy teraz pierwsze co z takich decyzji, które by potrzebne były przedsiębiorcom, żeby złapać oddech, bo jeszcze skończę to innym zdaniem, dostajemy wzrost płacy minimalnej. No, pani redaktor zaczęła tutaj o tych spekulacjach. Proszę państwa, no to jest czyste szaleństwo. Jeżeli związki zawodowe potrafią o swoje walczyć, ja, żeby była jasność, ja też jestem za wzrostem wynagrodzeń, ale dajmy, niech również rządzący pomyślą, żeby dać nam na to wszystko zarobić. To nie chodzi o to, że chce się postawić być w roli przedsiębiorcy wyzyskiwacza. Pewnie są takie przypadki, gdzie jest ta minimalna i ktoś tam wyzyskuje. No ale nie mówimy o skrajnościach, nie mówimy o patologiach. Tak, mówimy o firmach, które dbają o swoich pracowników, ale w tak krótkim czasie, pani profesor, która to jest podwyżka w ciągu kilku lat? Ósma?
No, piąta? W ostatnich latach były dwa razy w ciągu roku, tak?
Zwróćcie uwagę na tą rzecz, że to nie jest tylko ta minimalna. Mało kto pracuje. Ja mam akurat firmę z sektora budowlanego, akurat część wyburzeniowa i zagospodarowywanie odpadów. Są stanowiska oczywiście na minimalnej i teraz jeszcze jedną rzecz dodam. Często ta płaca jest za wysoka do niektórych stanowisk, które obsadzamy ludźmi bez kwalifikacji. Oczywiście chcemy zatrudniać, ale przychodzi pracownik, on dostaje te 4 na ten moment, tam 4,224, tak? No zaokrąglimy już na te 4,300. Dostaje 4,300 na dzień dobry. Jak ja mam się odnieść do tych wszystkich ludzi, którzy pracują ze mną naście lat i przechodzimy tą wspólnie drogę, gdzie tam, no on był tam, nie wiem, na 6 czy 7 tysięcy. Niech rządzący, nie wiem, niech ministra Dziemianowicz Bąk weźmie też pod uwagę głos przedsiębiorców, albo niech przedsiębiorcy zaczną, mamy przeróżne organizacje, mamy Północną Izbę Gospodarczą, akurat, ale takich tych organizacji pracodawców jest sporo. Ja nie wiem, czemu z tej strony nie ma tego krzyku, bo do czego to doprowadzi? Ano doprowadzi do tego, że wylejemy dziecko z kąpielą. Po prostu przedsiębiorca w którymś momencie powie dość, ja na to nie mam, redukuję. Mamy już pierwsze przykłady zwolnień grupowych. Nie ma. I teraz robi się krzyk, że czy kapitał taki, czy taki. Ale ludzie, no to trochę zakrawa na takie...
Dorzucę, bo ten wątek zatrudniania i redukcja zatrudnienia, wspomniany przeze mnie wskaźnik PMI, w sobie ma również zapytanie do kadr menedżerskich, czy planujecie nowe zatrudnienia, czy planujecie redukcję zatrudnienia. I wiecie, jaka jest zapowiedź na następne kwartały? Planujemy nawet redukcję zatrudnienia, nie wspomniawszy o tym, że nie planujemy nowych zatrudnień. Szanowni Państwo, my przywykliśmy do tego, że mamy bardzo niskie bezrobocie. Rzeczywiście w tym ujęciu, w statystyce eurostatowej to jest 3 z kawałkiem procenta, nasz GUS podaje 5 z kawałkiem. Ale proszę się do tego nie przyzwyczajać. Wygląda na to.
To nie jest dane raz na zawsze.
To nie jest dane raz na zawsze i wygląda na to, że te zwolnienia grupowe i te zapowiedzi wynikające dzisiaj z pomiaru PMI mogą spowodować, no może nie eksplozję bezrobocia, ale gdybym chciała tak purystycznie trzymać się teorii makroekonomii, trochę wam dokuczę po belfersku, to my mamy takie prawo, to się nazywa prawo Okuna. Każde 2% spadku PKB, a zaliczyliśmy w poprzednim roku 4 punkty procentowe spadku, wywołuje przynajmniej 1 punkt procentowy bezrobocia więcej. Więc naprawdę z wielką ostrożnością bym dzisiaj podchodziła do kształtowania parametrów rynku pracy.
Pani profesor, proszę mnie poprawić jedno zdanie, tylko jeśli... Proszę mnie poprawić, czy dobrze słuchałem na zajęciach z ekonomii, ale z tego, co pamiętam, to...
Mam wrażenie, że wszyscy byli studentami, pani profesor.
Nie generuje PKB. My musimy na to zarobić, tak. A ten wzrost, ten płac również nastąpi w administracji. Nastąpi również, przełoży się na wynagrodzenia naszych rządzących, posłów, już tam nikomu nie dokuczając ani nie umniejszając, tylko kto na to wszystko zarabia? My. Za chwilę dostaniemy kolejną daninę, 58 podatek zwany inną opłatą, no to trochę zakrawa na takie szaleństwo. Oczekiwaliśmy, że wróci normalność. Natomiast nie wiem, jak wygląda umowa koalicyjna. Odezwijmy się też jako przedsiębiorcy, że halo, pohamujmy. I to nie jest też tak, że tutaj... Ja tych pracowników biednych gdzieś chcę tam
wyzyskiwać.
Nie. Prowadzę firmę, pracuję dla bardzo dużych generalnych wykonawców. To są firmy, które zatrudniają 250 osób w górę. Wszyscy mają ten sam problem. Proszę sobie wyobrazić, powiem z własnego podwórka, że teraz kierownik budowy to jest płaca zaczynająca się od 10 tysięcy netto. To nie są wynagrodzenia minimalne. Natomiast cały ten mechanizm podnoszenia tego w tak krótkim czasie to ja nie wiem, my chyba na zapas przeganiamy tą inflację, jeśli, a podobno ustabilizowaliśmy.
Jeśli można, wariactwo. To jeszcze chciałabym paniom oddać głos, bo panie słuchają, natomiast może ja jeszcze, jeśli można, bym jeden wątek do tego, co mówił pan Łukasz, dodała, to spłaszczanie siatki płac też powoduje to, że ludziom nie opłaca się, mówię to oczywiście, biorę w cudzysłów trochę, nie opłaca się ani szkolić,
awansować,
ani awansować, ani, bo to się wiąże z większą odpowiedzialnością w gruncie rzeczy, za te same pieniądze, którymi dogadniają inni pracownicy tę siatkę płac na pewnych stanowiskach, które właśnie wiążą się czy z odpowiedzialnością, czy z koniecznością dodatkowych szkoleń, podnoszenia kompetencji.
Zdecydowanie tak. Cały ten mechanizm na pewno nie poprawi nam efektywności, o której już na początku dyskusji rozmawialiśmy. Ja obserwuję, rozmawiając z naszymi klientami, ponieważ jesteśmy firmą rekrutacyjną, też świadczymy usługi pracy tymczasowej, że przedsiębiorcy mają coraz większy problem z właśnie tym motywowaniem swoich pracowników. Podam dwie dane. W tej chwili już dzisiaj jedna z nich padła. 3 600 000 osób, które zarabia dzisiaj wynagrodzenie minimalne. 5 lat temu, w 2019 roku, było to 1,5 miliona. Co nam to mówi? Mówi nam to o spłaszczeniu widełek wynagrodzeń. Czyli ktoś, kto wcześniej był ambitny, chciał, właśnie tak jak pani powiedziała, pani redaktor, chciał się szkolić, rozwijać, brać na siebie odpowiedzialność, teraz mówi po co?
Była taka sytuacja, przepraszam, że wejdę w słowo, w Książnicy Pomorskiej, gdzie po prostu nastał spór, dlatego że ludzie powiedzieli, ale po co ja mam się kształcić, po co ja mam też awansować na przykład.
Rozmawialiśmy też tutaj na temat innych wynagrodzeń, nie tylko minimalnych. One oczywiście rosną. My mamy swoje badania, robimy 2 razy w roku badanie szczególnie rynku pracowników niewykwalifikowanych i wzrosty wynagrodzeń są. Natomiast jeżeli porównamy sobie, że rok do roku wynagrodzenie minimalne przez ładnych parę lat rosło nam o 20%, a w tym samym czasie średnio wynagrodzenie w przedsiębiorstwach rosły pomiędzy 6 a 10%, to mamy kolejny dowód na to, że się spłaszcza nam siatka wynagrodzeń i za chwilę pracodawcom zabraknie pomysłów na to, w jaki sposób można pracowników motywować. Bo nie oszukujmy się, pracownicy oczekują godnej płacy za swoją pracę.
Pani Małgorzato.
No tak, trudno się z tym nie zgodzić, co państwo mówią i trudno to też jakoś podsumować. Natomiast oczywiście tutaj z tego, co pan mówił, przedsiębiorcom jest coraz trudniej. Natomiast ta płaca minimalna to jest tylko jeden z elementów kosztu, który ponosi przedsiębiorca. I ja bym raczej zapytała, w jaki sposób spowodować, że nas będzie stać na to, żeby godnie płacić właśnie naszym pracownikom. I na przykład nasz zakład znajduje się w takiej specjalnej strefie włączenia. To są tereny popegeerowskie. I pomimo tego my mamy nadal problem z zatrudnieniem pracowników, dlatego że my już teraz nie konkurujemy z przedsiębiorcami z Polski. My konkurujemy z rynkiem niemieckim, norweskim, bo tam ci pracownicy znajdują zatrudnienie, ponieważ my nie jesteśmy atrakcyjni. I ja naprawdę bardzo bym chciała móc zaoferować takie stawki, zaoferować taką pracę, takie godne życie tym ludziom i podzielić się moim sukcesem finansowym. No tylko pytanie jest, jak ja mam ten sukces finansowy odnieść?
A ja szybko pani podpowiem.
W którym momencie jest ten sukces finansowy? Bo my też zapominamy o tym bardzo często, że u nas przede wszystkim lokowane są przedsięwzięcia, które są niskomarżowe.
Tak, ale Panie Mario, ja muszę przytomnie zauważyć, my w zasadzie jako Polska właśnie teraz wytracamy tą rentę demograficzną i rentę taniej siły roboczej. Proszę zwrócić uwagę, już mamy doniesienia o tym, że firmy zagraniczne relokują swoje wielkie montownie, nie wiem, fabryki, tak, szukają tańszych rynków. Dzisiaj otworem stoi Rumunia, Węgry, Bułgaria, całe Bałkany, Węgry.
My wstajemy z kolan,
ale wracam do tego, o co pani zapytała. Jak to zrobić, żeby podzielić się tym sukcesem gospodarczym? Ja państwu powiem, mówią, że ekonomia jest trudna i nudna. Wcale nie jest trudna. Może jest trochę nudna. To nie jest trudne. Wiecie, co zrobicie, przedsiębiorcy? I robiliście to do tej pory. Podniesiecie ceny. Takie wzrosty płac są silnie inflacjogenne. Więc ci, którzy się tak cieszą i biją brawo, że my tak się bogacimy, naprawdę są w błędzie, proszę państwa, bo to, że nominalnie będą wzrastały te płace, wywołując z powrotem presję inflacyjną, ostatecznie powoduje, że my ubożejemy. Ekonomia naprawdę jest może nudna, ale wcale nie jest trudna. Wystarczy chwilę pomyśleć. No i jeszcze pozwólcie, jak jestem przy głosie, bo pani redaktor pytała, a jak to się oblicza? Ile powinna wynosić płaca minimalna? Jest na to odpowiedź. Po pierwsze, w ekonomii mamy, wprawdzie nie jest to żadnym prawem wpisanym do teorii ekonomii, ale jest prawidłowością. Założenie, że jeśli płaca minimalna przekroczy 50% średnich wynagrodzeń w gospodarce, to uwaga, to może wywoływać retorsje poważne dla rynku pracy. Co mam na myśli? No na przykład może wywoływać falę redukcji czy zwolnień grupowych. Nasza płaca minimalna dzisiaj sięga 53% średnich wynagrodzeń i oto właśnie pierwsze zapowiedzi tych retorsji. I teraz oprócz tego, co wiemy z ekonomii, to mamy jeszcze regulacje unijne. Jest znana taka dyrektywa, ona jest właśnie przepracowywana. Mowa w tej dyrektywie o tym, że płaca minimalna musi być na adekwatnym poziomie. No i zapytajcie państwo, co to adekwatny poziom?
Co to adekwatny poziom?
Tak, i tu znowu Komisja Europejska odwołuje się do tych właśnie magicznych 50% średniej krajowej. I tyle powinna sięgać. Wcale Komisja Europejska nie sugeruje, że ma silnie przekraczać 50%, bo wywoła retorsję dla rynku pracy. I drugi parametr, który jest podany, 60% mediany wynagrodzeń. Mediana, jak wiadomo, to te, które tam najliczniejsze część rynku zbiera. No i wygląda na to, że my w Polsce te parametry mamy już pospełniane, więc my nawet wyprzedzamy to, co ma być kolejną zresztą interwencjonistyczną regulacją rynków pracy w Unii Europejskiej.
Myślę, że powinniśmy wyjść jeszcze naprzód i dostosować się do warunków niemieckich, czy też holenderskich na przykład. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, że przedsiębiorca prowadząc działalność, mocno uproszczę, on może, a nie musi. On chce zarobić. On po to wszystko robi. Myśli, inwestuje te pieniądze, płaci wynagrodzenie, ale on chce, żeby mu na końcu zostało. To nie jest organizacja społeczna, ani administracja państwowa. Jeżeli jemu nie zostaje, bo z jakiegoś powodu musi w bardzo krótkim czasie wydawać na coraz to nowe podwyżki, tak to nazwijmy, to on to zamyka. Czy znajdzie inny biznes, czy nie, to już nie rozwijajmy tego. On to zamyka. I on wtedy mówi, przepraszam, nie stać mnie. Ci ludzie trafiają
na
zasiłek. Nie znam pani przypadku, gdzie jest taki problem, ale odniosę się do swojej branży, to mam efekt odwrotny. Ja mam operatorów maszyn wyburzeniowych, czyli ogólnie operatorzy maszyn w branży budowlanej. Tam nie ma już takiej chęci wyjazdów za granicę. Ba, powiem pani więcej, nie ma chęci do delegacji. Chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli tak, pracodawcy, i tutaj to jest, my nie możemy dać karty benefitów na siłownię, jak to kiedyś było modne, czy tam, nie wiem, karnet do kina. My musimy też być elastyczni. To na nas wymusiło, że tak planujemy pracę, żeby on codziennie był w domu. My to rozumiemy, to żeby była jasność. Rozumiemy, każdy chce spędzić czas z rodziną. Są pewnego rodzaju ustępstwa na godziny, na zrobienie. Generalnie wykonawcy na naszym rynku nie będę przytaczał nazw, tacy co jak jedziemy, to widzimy, również już się wyszkolili, że w weekend się nie pracuje. My dbamy o tego pracownika. Pracownik chce więcej, on dostanie. Ale wszystkie takie ruchy, pomysły, dla mnie to jest pod takie działania socjalne, to jest trochę dostosowane, tylko to jest krótkowzroczność, powodują, że oprócz tego, że spłaszczamy tą siatkę, to już to powiedziałem, powtórzę, powodują wynagrodzenia na innych szczeblach. I to znowu my musimy dać. Pani profesor powiedziała, że wzrosną ceny. Oczywiście, tylko że my mamy często trwające kontrakty. Nie mówię o takich skrajnych. Rozmawialiśmy tu w studiu, profesor Zarzecki też był. Były te rewaloryzacje, są, waloryzacje, przepraszam, są, bądź nie ma, ale my mamy jakieś trwające kontrakty. A jeżeli ktoś ma kontrakt na budowę jakiegoś obiektu, czy też drogi, on trwa średnio 3 lata, no to w 3 lata to mamy chyba 6. podwyżkę.
Tak.
Kurczę. I co jeszcze się dzieje? Ludzie nie chcą podnosić swoich kwalifikacji. Chcą wygodnie. Chcą dać siebie jak najmniej, dostać jak najwięcej. No logiczne, tak? No tam prawo rynku. I później zaczyna się ta gra. Ale ogólnie mniej pracowników niż zapotrzebowanie. Powstają w Szczecinie dwie duże fabryki. To jest 2,5 tysiąca ludzi jest rekrutowanych. Firmy takie, jak pani prowadzi, prowadzą Vestas, rekrutację. Tak, Vestas i Lindar. Tak. Vestas,
no generalnie branża offshore'owa.
Tak. Słuchajcie, i teraz tu mechanizm rynkowy spowoduje, że będzie migracja tych pracowników. Ale okej, każdy gdzieś tam jakoś przeliczy, ale tu dostajemy jeszcze tych wszystkich, że niewykwalifikowanych będziemy zatrudniać za pieniądze kwalifikowanych, po to, żeby to utrzymać. A jak w którymś momencie wszyscy powiedzą, nie, dam sobie spokój, to wywołamy wielkie bezrobocie, wcześniej podnoszą ceny. Co zrobić? Co zrobić? Odpowiedź może nie jest prosta, ale jest to proces zawsze. Powinniśmy przede wszystkim kształcić. Kształcić od początku, od szkół zawodowych, które zniknęły. Współpracuję z uczelniami, rozmawiamy o tym akurat z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Przedstawiać wizję zatrudnienia. Uważam, że nowoczesne technologie u nas funkcjonują. Sam offshore, który będzie się rozwijał w tym rejonie. Budownictwo drogowe, które teraz czeka na ZRID-y, czy też trwające inwestycje. Kształcić. Najlepiej jakby rząd nie przeszkadzał, żeby nie robił nic.
Ja tu się z panem zgodzę, tak. Bo to nie jest też tak, że ja teraz będę tutaj pany pod kątem tej płacy minimalnej.
Nie, prawda? To jest jeden z czynników.
Dokładnie,
on ma konsekwencje.
Tak, ale to jest dla mnie super świetne, że teraz ta dyskusja na temat płacy minimalnej tak naprawdę wywołuje dyskusję o całym procesie. I ten cały proces to jest coś, o co powinniśmy zadbać, bo płaca minimalna to jest jeden z elementów. Znaczący, ale nie krytyczny. Mamy tak dużo innych rzeczy, które przeszkadzają nam biznesowi prowadzić ten biznes, że zajmijmy się tym, zajmijmy się od początku, tak jak pan mówi, od szkolenia, od zdobywania kwalifikacji, od szkół począwszy, a później na wsparcie.
O rotację, o absencję, to są też te elementy, które...
Tak, Północna Izba Gospodarcza podnoszą. Mamy mandat do tego, żeby móc rozmawiać nawet z politykami, czyli nie czuć się gdzieś tam zepchniętym. I ja bardzo chętnie chcę poznać te plany, bo proszę państwa, mamy kolejny pomysł, czterodniowy tydzień pracy.
Aha.
No to przecież dla nas to jest tragedia. Ja mam przedsiębiorców, którzy mają małe sklepiki z artykułami żywnościowymi. Wszędzie jest umowa o pracę. A jeszcze jedno powiem. Wszędzie jest umowa o pracę. Dzisiaj jest pracownik, jutro go nie ma. Zatrudnienie pracownika to nie jest tak, że...
To wszystko kosztuje.
Tak, obsługa kadrowa, zrobienie badań lekarskich, BHP, odzież robocza. Za chwilę, nie, jego jutro na przykład nie ma, bo coś. To idzie w bardzo złym kierunku, tak, takie działania pokazują, że można tak robić, bo przedsiębiorcy gadają pod nosem, biorą to na siebie. Czekaliśmy na tą zmianę, natomiast nie chcę jeszcze oceniać. Czekam do nowej perspektywy budżetowej, natomiast na ten moment te działania, pani minister, idą w bardzo złym kierunku. są inne obszary do zagospodarowania, ustabilizowanie tego rollercoastera, uruchomienie tego, znaczy no, już zostało uruchomione, ale korzystanie z KPO, z innych rzeczy. Przedsiębiorcy mają całe litanie. Z tego wynika, że nie zostaliśmy
potraktowani poważnie. I tutaj się z tym zgodzę, bo wszystko można robić z głową. I na przykład w Norwegii występuje coś takiego jak płaca minimalna, ale tylko dla pewnych branż. Dla tych, w których jest to potrzebne.
Cała Skandynawia rozumiem, tam stoi.
Tak, że ten czterodniowy tydzień pracy, on też może działać dla pewnych branż. Bo potrafię sobie wyobrazić branżę IT na przykład, która sobie świetnie z takim czymś poradzi i nawet będzie tego oczekiwała. Podczas gdy branże takie jak nasza wspólna, tak, bo jesteśmy w branży budowlanej, no nie, bo nie da się zrobić cegły, wybudować domu, czy go wyburzyć wirtualnie, zdalnie, w krótszym czasie, no chyba, że będziemy mieli inną technologię do tego.
Tylko jest pytanie, czy jeżeli mówimy na przykład o branży IT, która może funkcjonować na zasadzie czterodniowego tygodnia pracy, to czy jest potrzebna regulacja odgórna? Mamy fantastyczny przykład w Szczecinie, gdzie pierwsza firma właśnie NCDC, z branży IT, tak. NCDC wprowadziła czterodniowy tydzień pracy. Nie potrzebowali do tego odgórnych regulacji. Ja tutaj też dopowiem jeszcze, jeżeli chodzi o koszty rotacji pracownika. Szanowni Państwo, zostało to wyliczone i koszt rotacji pracownika, tego, że pracownik zmieni pracę. To jest między 30% a 200%, uwaga, rocznego wynagrodzenia.
Tak, jeszcze dodatkowo też takie koszta niemierzalne.
Oczywiście.
Związane z psychiką,
jak najbardziej. Zakłócenie procesów organizacji, więc my te rzeczy musimy brać pod uwagę. Ja pomimo, że jestem pracownikiem też, myślę sobie, czterodniowy i z jednej strony czterodniowy tydzień pracy, fantastycznie. Czemu nie? Będę miała trzydniową majówkę non-stop. Ale jeżeli popatrzę sobie na dane demograficzne, o czym też wspominała pani profesor, co roku będzie nam ubywało rąk do pracy. Jeżeli popatrzymy sobie na napływ pracowników z za wschodniej granicy, czy też z Azji, czy z Afryki, czy z Ameryki Południowej, to się okaże, że jeżeli my nawet będziemy mieli tak minimalny wzrost gospodarczy, jaki mamy teraz, to nam będzie brakowało ludzi. Tak jak pani już wspomniała, brakuje nam nawet kadry niewykwalifikowanej do tego, żeby wykonywać najtańszą czy najprostszą pracę. Będziemy potrzebowali te osoby, więc jak ja słyszę, że no dobra, to w takim razie jeszcze nam wszystkim podarujmy jeden dzień, to się zastanawiam, no to kto będzie tego piątego dnia pracował?
Ale wracając do tej płacy, my się wszyscy zgadzamy, że należy podnosić wynagrodzenia, tylko niech rząd da nam na to zarobić. My sobie poradzimy. Rynek to zweryfikuje. Działa prawo popytu i podaży. Zadbamy o swoich pracowników. To nie są często płace minimalne. Natomiast ja uważam, że są inne obszary do ustabilizowania i do takiego ręcznego sterowania dla rządu, a nie takie pomysły, bo ja nie wiem, czy to są deklaracje na poważnie. Zaczynam tutaj poważnie wątpić w wypowiedzi pani minister, ponieważ te wypowiedzi powodują dopowiedzi.
Na szczęście, bo poczekajmy, może dokładnie
oficjalnie jest do soboty, a my już dzisiaj żeśmy tu stworzyli na początku, ile ona będzie wynosić.
Więc jeszcze nie wiemy tak naprawdę.
Do tego jeszcze fake news.
Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. My dzisiaj, który mamy czerwca?
12.
My 12 czerwca dyskutujemy na temat tego, czy wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 4%, o 5%, o 10% czy o 15%. Szanowni Państwo, to nas dotknie najprawdopodobniej 1 stycznia, czyli za 6 miesięcy.
Tak, to jest czas utworzenia już budżetów na przyszły
rok. O ile dobrze też rozumiem pani wypowiedź odnośnie tych innych, czy pana, odnośnie tych wszystkich innych elementów, którym powinniśmy się zająć, to przewidywalność. Jak ja słyszę, pan mówi o tym, że ma kontrakt 3-letni i w ciągu 3 lat mieliśmy 6 razy zmienioną płacę minimalną. tak powiem brzydko, spoko, ale dobrze by było te 3 lata wcześniej wiedzieć, jaki jest mechanizm, jak to będzie wyliczane. Mamy zbyt dynamiczne zmiany pod każdym względem. Z jednej strony dynamika pod kątem samego wzrostu płacy minimalnej, ale druga kwestia to jest kwestia czasowości. My 6 miesięcy przed wprowadzeniem kolejnych zmian nie wiemy,
tak naprawdę,
z czym będziemy pracować.
Czy ja się przedrę, bo chcę się przedrzeć, nawiązując do tego, co pani powiedziała o modelu skandynawskim. Pani dała przykład Norwegii, ale w całej Skandynawii ukształtował się model, w którym, zaskoczymy państwa, nie ma płacy minimalnej jako regulacji rządowej. To jest efekt negocjacji z różnymi branżowymi związkami zawodowymi i daje jaki to rezultat? Taki oto, że płace minimalne, cudzysłów tutaj używam, w Skandynawii są zróżnicowane w zależności od profesji, branży i możliwości. I to jest atrakcyjny pomysł, żeby wejść w model, w którym było to dyskutowane wiele razy, czy płaca minimalna nie powinna być zróżnicowana. No bo wszyscy się chyba zgodzimy, że te 4300 brutto jest czymś innym dla mieszkańca Warszawy, a czymś innym dla mieszkańca małej miejscowości. No i teraz już nie będę nikomu dokuczać, której części Polski. Oczywiście, że tak. Jak również, biorąc pod uwagę branżę i profesję, czymś innym jest zarabiać w IT 4300, a czymś innym, jeżeli jestem prostym zbieraczem truskawek na polu. Tak? Musimy się zgodzić.
Mam taką pewną teorię, która może być dla państwa ciekawostką. Mhm. To jest moje autorskie, to nie jest niczym poparte, tylko obserwacjami. Często zatrudniając pracowników na tych niższych szczeblach spotykamy się z różnego rodzaju egzekucjami komorniczymi, a nawet alimentami. I teraz, ja nie wiem, czy to nie jest przewidziany mechanizm. To jest, mówię, bardzo moja śmiała teoria i nie szukam tutaj spisku, ale proszę sobie wyobrazić, więcej wraca do budżetu z tych zajęć, ponieważ jest ściągane od większej kwoty. A w przypadku alimentów, to jest chyba 60%, jeśli dobrze pamiętam, z 2000, 3600, a z 4600, to popatrzcie, to więcej wraca do budżetu. Ja nie wiem, czy to nie jest mechanizm.
Pomijam, że to jest minimalnej,
jak najbardziej. Płaca minimalna jest tylko początkiem do wyliczeń różnych danin, które na końcu zwiększają wpływy do budżetu.
I gdybym mogła jeszcze powrócić do tej płacy minimalnej, gdybyśmy byli tutaj członkami rządu, ja się wyłączam.
Ja też nie aspiruję, panie.
Ale nawet nie aspiruję, ale też uważam, że nie powinnam. To jak, którą drogą by państwo poszli? Co zaproponowali jako rozwiązanie? Ja tutaj przytoczyłam takie bardzo skrajne dwie propozycje na początku. Tak jak mówiłam, tego zamrożenia wysokości wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku, żeby pozostało to na poziomie tych 4300 zł brutto. To ma obowiązywać od 1 lipca. I tutaj pytanie może do pana profesora też, bo chciałabym, żeby pan profesor zaczął te nasze propozycje. Co by było, gdybyśmy byli członkami rządu i mogli tutaj decydować? To pierwsze pytanie, zanim już udzielę panu głosu, to czy to jest w ogóle możliwe, to zamrożenie?
No ja cieszę się, że moja pierwsza wypowiedź tak mocno pobudziła.
Tak, mocno.
Tak, ale
dziękujemy.
Ja powiem tak, ja pisałem akurat doktorat na temat efektywności wynagrodzeń, to jest taki mój konik trochę. Później zająłem się wyceną przedsiębiorstw i znam materię trochę i jej złożoność. Oczywiście mam pełną świadomość, że dla pracodawcy regulowanie płacy minimalnej i podwyższanie co do zasady jest niekorzystne, tak, bo wprowadza administracyjne regulacje, no, gdzieś tam wpływa na koszty i wszystkie inne pochodne. Natomiast tak, no, podtrzymuję jakby swoje zdanie, że Polska miała bardzo niskie płace, tak w ogóle byliśmy uważani za kraj o bardzo niskich płacach i przyciągaliśmy w ten sposób między innymi kapitał zagraniczny. Postęp był duży, myślę, po wejściu do Unii Europejskiej i warto było, żeby pracownicy również skorzystali z tych benefitów. I to się zadziało, tak? Bo ten wzrost był zasadny. Natomiast to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, nie wiem, czy 8 akurat, czy tak trzeba by mówić, ale wiemy o co chodzi. 9, tak? Ale no, te przyrosty, no, wystarczy popatrzeć na wskaźniki, tak, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli to było wcześniej 30 parę procent przeciętnego wynagrodzenia, bo tyle to wynosiło, 32-3% płaca minimalna, to później od tam 10 roku tam już po 40 parę doszło do 50. No i w tej chwili jest ta krzywa do góry, idzie bardzo mocno. I w tej chwili oczywiście, biorąc pod uwagę te wzrosty w ostatnim okresie, o których mówiliśmy, no w tej chwili nie widzę pola bardzo do wzrostów. Zamrożenie, no to jest gra interesów różnych, tak? W tym momencie i obawiam się, że związki zawodowe nie odpuszczą. Natomiast rząd nie ma szans za bardzo na podwyżki takie, o jakich tam była mowa wcześniej. To nie ma opcji. Także powiem tak, trochę wbrew temu, co mówiłem wcześniej. W tej chwili bym zamroził na razie, bo te wzrosty były zbyt duże. One były zbyt duże. Motywacyjna funkcja płac właściwie stępiona kompletnie w tej chwili, tak? To, co państwo mówili, że rozbieżność między tym, co płacimy niewykwalifikowanym pracownikom, świeżo zatrudnianym, a tymi doświadczonymi jest zbyt mała. Oczywiście działa funkcja dochodowa płac, fajnie, super, ale tu już przegrzaliśmy mocno. Tu już mocno przegrzaliśmy i byłbym bardzo ostrożny. Natomiast co rząd zrobi, trudno mi powiedzieć. No, kibicuję im, żeby dali radę w negocjacjach na wyhamowanie tego szaleństwa, bo te wzrosty rzeczywiście płacy minimalnej w ostatnim okresie były zbyt, zbyt duże. Natomiast sam fakt, że ona wzrosła w Polsce w ostatnich tutaj 10-kilkunastu latach, uważam za pozytywny objaw.
Pani Małgorzato.
Ja nie wiem, czy rząd może uciec od tej kwestii płacy minimalnej, dlatego że to też jest spójne z dyrektywami unijnymi. I wydaje mi się, że pytanie raczej nie brzmi czy, tylko ile. No i jak teraz nie wylać dziecka z kąpielą, czyli rzeczywiście w takich niestabilnej sytuacji gospodarczej, gdzie, tak jak pani profesor mówiła, jeszcze nie ma czasu na hura optymizm. Raczej spodziewajmy się, że nie będzie lepiej. Jak zapewnić, żeby firmy sobie radziły?
Pani Mario.
Zgadzam się tutaj z panią, że nie wydaje mi się możliwe, żeby po tylu latach dynamicznych wzrostów nastąpiło tak odważne odcięcie i zamrożenie płacy minimalnej. Natomiast mam nadzieję, jako przedsiębiorca, jako partner biznesowy dla klientów w zakresie HR, że będzie to minimalny wzrost płacy minimalnej.
Panie Łukaszu.
A ja powiem tak. Czujemy się trochę oszukani, bo bardzo liczyliśmy na tą zmianę i dostosowanie się do dyrektyw unijnych to nie powstało miesiąc temu czy dwa.
Nie.
Potem osoby z branży, można powiedzieć, wiedziały wcześniej. Natomiast w kampanii o tym nie wspomniano ani słowem. I o ile tutaj ja też osobiście liczyliśmy na tą zmianę i głęboko wierzyliśmy w mądrość tego rządu, to na ten moment jestem bardzo rozczarowany zasłanianiem się umową koalicyjną w celu ocalenia rządu i realizacją takich pomysłów. Przedsiębiorcy są dynamiczni, oni sobie poradzą i proszę zobaczyć, że bardzo szybko oceniają te 100 pomysłów. To przedsiębiorcy są najbardziej rozgoryczeni, że te daniny w postaci składki są. Ja powiem tak, ostatnie zdanie. Poczekamy na nowy budżet i mam nadzieję, no wierzę, że to jednak może się skończy.
Pani profesor.
No to ja powiem tak. Za długo żyję na tym łespadole, żeby uwierzyć, że politycy zamrożą płace minimalne. To by było wbrew interesowi politycznemu. A jeżeli mam się wypowiedzieć jako ekonomistka, to powiem tak. Proszę bardzo, podnośmy płacę minimalną w takim tempie, jak rośnie polska gospodarka. Tyle, o ile procent wzrasta PKB, na tyle procent sobie możemy pozwolić. W związku z tym ogłaszam, że w tym roku nie powinniśmy sobie pozwolić, bo PKB ostatnio wzrosło o 0,2%. A jednak chcieliśmy być bogaci. Ja przypominam, jesteśmy tylko piękni. Amen.
Profesor Aneta Zalek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Maria Skowrońska, menadżer operacyjny LSJHR Group w Szczecinie, Małgorzata Beczkowska, kierownik projektów strategicznych Silikaty Trąbki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łukasz Zemski, przedsiębiorca, współwłaściciel spółki Recycling Group, członek Rady Północnej Izby Gospodarczej i profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
My również.
Dziękuję
bardzo.
Dobranoc.